Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Papież przyjął 34 metropolitów, którzy otrzymali paliusze.
Andrzeja Dzięgień, Mieczysławy Mokrzyckie.
Imiennie pozdrawiając każdego z nich. Powiemy o tej specjalnej audiencji, a gościem Beaty Zajączkowskiej będzie arcybiskup lwowski obrządku łacińskiego Mieczysław Mokrzycki.
Wyprowadzanemu nocą z Jerozolimy świętemu Pawłowi towarzyszyła ochrona około 500 żołnierzy rzymskich. To strasznie dużo jak na jednego więźnia.
Ksiądz Waldemar Turek w swojej cyklicznej audycji opowie, jak siostrzeniec pomógł ocalić apostoła narodów. We wtorkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Bądźcie pasterzami przykładnymi, gorliwymi, kochającymi Boga i wasze wspólnoty. Tę zachętę Benedykt XVI skierował do arcybiskupów, którym wczoraj nałożył paliusze. 34 metropolitów wraz z ich bliskimi papież przyjął dziś na specjalnej audiencji w auli Pawła VI. Nawiązując do zainaugurowanego niedawno roku kapłańskiego, wskazał, że otwarcie na Boga i bliźnich pomoże arcybiskupom pewnie wspierać księży, będących ich pierwszymi współpracownikami w posługiwaniu oraz skutecznie głosić Ewangelię. Ojciec Święty imiennie pozdrowił każdego z metropolitów noszących od wczoraj szczególny znak jedności z następcą Piotra.
Witam serdecznie wszystkich Polaków. Pozdrawiam szczególnie nowego metropolity szczecińsko-kamieńskiego arcybiskupa Andrzeja Dzięgień, który wczoraj otrzymał paliusz i wiernych tej metropolii. Niech ten paliusz w roku kapłańskim będzie także dla wszystkich kapłanów symbolem i zachętą do budowania jedności z własnym biskupem między sobą oraz wśród wiernych, upraszając dla wszystkich dary Boże, miłości, serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Po ukraińsku natomiast papież zwrócił się do swego dawnego sekretarza, arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, któremu powierzył pieczę nad kościołem rzymskokatolickim we Lwowie. Raz jeszcze dziękuję Ci za posługę oddaną Kościołowi, gdy byłeś moim współpracownikiem, a wcześniej mego czcigodnego poprzednika, Jana Pawła II. Niech Duch Pański towarzyszy Twojej pasterskiej posłudze dla dobra wiernych powierzonych Twojej trosce, których z serca pozdrawiam. A teraz już zapowiadany gość programu. Z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim rozmawia Beata Zajączkowska.
Czym dla księdza arcybiskupa jest przyjęcie paliusza z rąk Benedykta XVI? Ksiądz arcybiskup był jego sekretarzem.
Jest to wyraz mojej miłości, mego posłuszeństwa, jedności ze stolicą Kościoła, głową Kościoła powszechnego. Jest to także wyraz łączności Kościoła łacińskiego na Ukrainie z Piotrem naszych czasów.
Czy będąc właśnie metropolitą, arcybiskupem lwowskim, ksiądz arcybiskup czuje tą bliskość tam na miejscu we Lwowie, tą jedność z Kościołem powszechnym?
Tak, jesteśmy Kościołem łacińskim, który nie zna granic. Jesteśmy bardzo blisko związani z Kościołem w Rzymie poprzez nauczanie Ojca Świętego, a w sposób szczególny poprzez tę więź duchową.
Kościół lwowski był księdzu arcybiskupowi bliski jeszcze zanim ksiądz arcybiskup poszedł do Lwowa jako biskup, arcybiskup, ale najpierw był rok pracy jako koadiutora, teraz już od października metropolita. Czego się ksiądz arcybiskup nauczył? Jaki kościół lwowski, kościół ukraiński odkrył w ciągu tych 2 lat?
Jest to kościół młody, kościół bardzo prężny i rozwijający się. Przed sobą ma wielkie wyzwania. W dalszym ciągu musimy starać się odrestaurowywać, odnawiać kościoły, ponieważ nasze wspólnoty są małe. Jest jeszcze wiele pracy, jeśli chodzi o formację, o katechizację. W tej chwili właśnie musimy docierać do ludzi młodych, a często oni sami przychodzą, przychodzą bez przygotowania. Dlatego tutaj szczególną troską właśnie ogarniamy młodzież, ogarniamy osoby starsze poprzez katechizację, poprzez przygotowywanie do sakramentów.
Ostatnio udało się odzyskać kaplicę seminaryjną we Lwowie. Czy jest jeszcze wiele takich obiektów, które Kościół Łaciński chciałby odzyskać?
Tak, w diecezji jeszcze staramy się o odzyskanie niektórych kościołów. We Lwowie ciągle są starania o odzyskanie kościoła Marii Magdaleny. Są jeszcze budynki wyższego i niższego seminarium, ale właśnie ufam, że będzie zrozumienie ze strony kościoła grekokatolickiego, a także ze strony władz państwowych i lokalnych, że w przyszłości właśnie te budynki zostaną nam zwrócone.
Mówił ksiądz arcybiskup o wieloletnich zaniedbaniach, jeśli chodzi o katechizację, o głoszenie wiary, Ewangelii. A jak przyjęli księdza arcybiskupa, jak przyjmują tamtejsi wierni?
Przyjmują je z jakąś nadzieją, z dużym oczekiwaniem, że potrafimy przeciwstawić się tym wszystkim trudnościom, jakie spotykają wierni kapłani na co dzień, że przyjdę im z pomocą właśnie materialną, z pomocą duchową oraz jakąś wizją duszpasterską.
Jakie są największe wyzwania, którym musi sprostać Kościół na Ukrainie, jeśli chodzi o wiernych?
Musimy otoczyć szczególną troską osoby także starsze, zatroszczyć się o domy opieki społecznej dla osób starszych, zorganizować ośrodki dla młodzieży, by mogła spotykać się w ciągu roku na rekolekcjach, w czasie wakacji zapewnić im także oazy, spotkania, by pogłębiać ich życie duchowe.
Ksiądz arcybiskup, można powiedzieć, zaskoczył trochę księży na Ukrainie, to znaczy zamiast przyjmować w swojej rezydencji, wyjechał do nich, wyjechał w teren z życzeniami, ale też, bo to było przy okazji świąt, ale też, żeby poznać ich życie, no warunki, realia, z jakimi stykają się na co dzień. Co ksiądz arcybiskup zobaczył? Czy był to inny obraz niż ksiądz arcybiskup miał wcześniej?
Tak, kapłani mieszkają jeszcze w bardzo skromnych warunkach. Mają już częściowo zapewnione przynajmniej socjalny byt, ale są to bardzo skromne warunki. Kościoły jeszcze w dalszym ciągu potrzebują wiele prac restauracyjnych. Potrzebne są nowe plebanie, salki, pomieszczenia na spotkania, na naukę katechizacji. Na tym polu jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia.
Na terenie archidiecezji lwowskiej Kościół ma pod opieką także Polaków w Polonie. Czy jest to duże wyzwanie duszpasterskie dla tamtejszego kościoła, księże arcybiskupie?
Tak, wierni naszego kościoła, w większości są to Polacy, dlatego w sposób szczególny otaczamy ich troską duszpasterską. Będą zawsze mieli liturgię w języku polskim, spotkania, obchodzenie uroczystości, podtrzymywanie tradycji. Jesteśmy otwarci także na inną kulturę, na inne narodowości, na język rosyjski, język ukraiński, język węgierski. Otaczamy opieką duszpasterską wszystkich, którzy pragną uczestniczyć we mszy świętej w naszym obrządku.
Paliusz ksiądz arcybiskup otrzymuje w roku kapłaństwa. Czy ten rok w jakiś szczególny sposób będzie przeżywany na Ukrainie?
Tak, pragniemy większą uwagę zwrócić na stałą formację kapłanów. Chcemy robić każdego miesiąca spotkania w dekanatach, uczynić także dzień kapłański, rekolekcje. Chcę również troską objąć młodzież, zachęcić wiernych o modlitwę, o nowe i dobre powołania kapłańskie i zakonne.
Jakby ksiądz miał powiedzieć, co jest istotą kapłaństwa, co jest najważniejsze, od czego kapłan nie może odstąpić, co by ksiądz arcybiskup powiedział?
W życiu każdego kapłana powinna być Eucharystia, modlitwa brewiarzowa, a także bycie ze swoimi wiernymi.
A w centrum życia arcybiskupa metropolity?
Również nieodzownym jest właśnie życie duchowe, być ojcem dla wszystkich, dla kapłanów, a także i dla wiernych.
Przy codziennych troskach nie jest to łatwe, chociażby tych materialnych.
Tak, tutaj ufam, że Pan Bóg dopomoże mi właśnie znaleźć ludzi dobrego serca.
Dziękuję bardzo.
Śladami apostoła narodów.
Pomoc siostrzeńca i przewiezienie do Cezarei.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek. Thank you.
ponad 40 Żydów jerozolimskich zobowiązało się pod klątwą, to znaczy wezwało na siebie przekleństwo Boże, gdyby nie dopełnili zobowiązania, że zabiją świętego Pawła. Udali się w tej sprawie do arcykapłanów i starszych i otwarcie oświadczyli o swojej decyzji. Poprosili jednocześnie o stworzenie odpowiedniej okazji, aby móc zrealizować swój zamiar. Sytuacja stawała się dla apostoła bardzo niebezpieczna. Wieść o spisku przeciw świętemu Pawłowi błyskawicznie rozniosła się po Jerozolimie i dotarła również do jego krewnych. Siostra apostoła z niepokojem śledziła wraz z całą rodziną rozwój wypadków i zdecydowała podjąć konkretne działania. Należy przypuszczać, że krewni świętego Pawła mieli obywatelstwo rzymskie, co ułatwiało im kontakt z przedstawicielami stacjonujących w Jerozolimie oddziałów cesarstwa. Do przebywającego w twierdzy świętego Pawła przybył jego siostrzeniec, który następnie, już na polecenie apostoła, udał się do trybuna i opowiedział dokładnie o zamiarze spiskujących Żydów. Wysłuchawszy młodego człowieka, trybun, przywoławszy dwóch setników, rozkazał: przygotujcie do wymarszu do Cezarei 200 żołnierzy i 70 jezdnych i 200 oszczepników na trzecią godzinę w nocy. Kazał też przygotować zwierzęta juczne, aby wsadzili na nie Pawła i bezpiecznie doprowadzili do namiestnika Feliksa. Napisał też list tej treści: Klaudiusz Lizjasz, dostojnemu namiestnikowi Feliksowi, pozdrowienie. Żydzi pochwycili tego człowieka i mieli już go zabić. Wtedy nadbiegłem z wojskiem i uratowałem go, dowiedziawszy się, że jest Rzymianinem. Aby się dowiedzieć, co mu zarzucają, sprowadziłem go przed ich Sanhedryn. Stwierdziłem, że oskarżają go o sporne kwestie z ich prawa, a nie o przestępstwo podlegające karze śmierci lub więzienia. Kiedy mi doniesiono o zasadzce na tego człowieka, wysłałem go natychmiast do ciebie, zawiadamiając oskarżycieli, aby przed tobą wytoczyli sprawę przeciwko niemu. Bądź zdrów. Żołnierze więc stosownie do rozkazu zabrali Pawła i poprowadzili nocą do Antipatris. A nazajutrz, zostawiwszy jeźdźców, aby z nim odjechali, sami wrócili do twierdzy. Tamci przybyli do Cezarei, oddali list namiestnikowi i stawili przed nim Pawła. Niebezpieczeństwo zabicia świętego Pawła przez spiskowców zostało zażegnane. Apostoła uratowało jego obywatelstwo rzymskie, interwencja siostrzeńca i zachowanie przez trybuna reguł obowiązującego prawa. Wyprowadzanemu nocą z Jerozolimy świętemu Pawłowi towarzyszyła, według przytoczonej relacji świętego Łukasza, ochrona około 500 żołnierzy rzymskich. To strasznie dużo jak na jednego więźnia. Może trybun zdawał sobie sprawę z faktu, że święty Paweł był już osobą bardzo znaną, że odnosił wiele sukcesów, propagując nową religię, czego jego przeciwnicy nie mogli bezczynnie znieść. Bał się prawdopodobnie rozruchu w mieście, prób odbicia więźnia i samowolnego wymierzenia sprawiedliwości, co mogłoby mieć poważne konsekwencje również dla samego trybuna. W takich przypadkach lepiej było zachować szczególną ostrożność. Cały oddział opuścił więc miasto święte po zapadnięciu zmroku i po około 9 godzinach marszu przybył do Antipatris, miasta rozbudowanego przez Heroda Wielkiego. Po męczącej nocnej podróży zatrzymano się tutaj na kilka godzin odpoczynku. Następnie 400 żołnierzy wróciło do Jerozolimy, a dla ochrony świętego Pawła w dalszej podróży do Cezarei zostało przy nim około 70 jezdnych. W godzinach przedwieczornych stanęli u celu wyprawy i zgłosili się do prokuratora, wręczając mu list trybuna. Wróćmy na chwilę do momentu wyjścia świętego Pawła z Jerozolimy w otoczeniu licznej eskorty. Ponieważ święty Łukasz nie podał związanych z tym szczegółów, pozwólmy działać naszej wyobraźni. Widzimy zatem wychodzących żołnierzy obserwowanych przez mieszkańców Jerozolimy. Mimo bowiem ostrożności trybuna, ludzie dowiedzieli się o jego decyzji i zaczęli się tłumnie gromadzić przy drodze prowadzącej do Cezarei. Żwawo dyskutowali na temat aresztowanego. Jedni popierali spiskowców, uważając, że święty Paweł zasługuje na śmierć, bo występuje przeciwko wyznawanej przez nich religii. Inni, ulegając presji tłumu, ich popierali, choć bliżej nie znali oskarżonego ani kierowanych pod jego adresem zarzutów. Jeszcze inni, ze zdziwieniem obserwując wewnętrzny pokój świętego Pawła, nie mogli uwierzyć, że mógł być wielkim złoczyńcą. Być może w tłumie była też siostra świętego Pawła ze swoim synem. Z jednej strony cieszyli się, że bezpośrednie niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Z drugiej jednak zdawali sobie sprawę z tego, że ich ukochany krewny jest nadal w areszcie i w najbliższym czasie będzie sądzony. A co myślał święty Paweł? Może trochę z niedowierzaniem przyglądał się prowadzącym go żołnierzom i obserwującym mieszkańcom Jerozolimy. Oto został usunięty z tak bardzo ukochanego przez siebie miasta, któremu chciał głosić ukrzyżowanego i zmartwychwstałego właśnie tutaj Chrystusa. Ale to przecież on, jego mistrz, rozmyślał apostoł, kiedyś płakał nad Jerozolimą, która nie rozpoznała czasu swego nawiedzenia. Czy apostoł przeczuwał, że jest to jego ostateczne pożegnanie z miastem świętym, do którego już nigdy nie będzie mu dane wrócić? Na to pytanie naprawdę trudno odpowiedzieć. Tym, co mu dawało wewnętrzny pokój i głęboką ufność, była świadomość bliskości Jezusa, który tutaj zakończył swoją ziemską wędrówkę. Aresztowany i wyprowadzany apostoł, jak mówi święty Jan Chryzostom, cieszył się miłością Chrystusa, darem najwyższym. Mając ją, uważał się za najszczęśliwszego z ludzi. Bez niej nie chciał być wśród władców i książąt. Wraz z nią wolał być ostatnim, owszem, nawet odrzuconym, niż bez niej wśród możnych i okrytych dostojeństwem.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Kończąc wtorkowy magazyn, dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do słuchania naszych jutrzejszych programów. Laudetur Jezus Chrystus.